Zaskoczyła pana decyzja? Od ilu tygodni spodziewał się pan takiej wymiany w rządzie?
Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że wczoraj zostaliśmy poinformowani o tej zmianie i to żeśmy przyjęli, a pytania odnośnie tych zmian to raczej proszę kierować do Komitetu Rzeczywiście Politycznego, jak również no, do bezpośrednio zainteresowanych osób, czyli w tej chwili do pana premiera Morawieckiego i do pani premier Szydło.
Ale i minister konstytucyjny w rządzie też jest zainteresowany pewno tym, co się dzieje i co się za chwilę może zdarzyć.
Panie redaktorze, minister konstytucyjny w rządzie jest zainteresowany tym, żeby realizować program tego rządu i ten program tego rządu z punktu widzenia środowiskowego jest rzeczywiście w 100% realizowany.
Ale właśnie ten rząd się zmienia, panie ministrze. To może i program no, się tego nowego rządu się zmieni. Może
ja myślę,
minister premier Morawiecki będzie miał inne plany w stosunku do środowiska niż pan profesor.
Panie redaktorze, póki co realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Program Prawa i Sprawiedliwości jest jasno określony, a z punktu widzenia środowiskowego i to jest ambicją i tego rządu było i pewnie będzie, to jest udostępnienie zasobów środowiskowych dla wzrostu gospodarczego, dla rozwoju terenów niezurbanizowanych z racjonalnym użytkowaniem tych zasobów, a więc tu chyba nic się nie zmieni.
Ale czy pan profesor wysłał do pani premier SMS-a, czy zadzwonił do pani premier wczoraj, kiedy się dowiedział już oficjalnie o tym, że pani premier przestanie być premierem?
Ale wczoraj żeśmy się widzieli na posiedzeniu klubu i wtedy oczywiście całowałem rękę pani premier, a myślę, że dzisiaj się na pewno spotkamy w Sejmie i również będziemy się z panią premier witali.
A to posiedzenie klubu było takim posiedzeniem euforycznym? Wszyscy byli zadowoleni? Czy jaka była atmosfera posiedzenia tego klubu?
Ja bym powiedział bardzo dobra. Zostaliśmy poinformowani o tym. Pani premier powiedziała, że złożyła dymisję. No i zostało to przyjęte przez do akceptującej wiadomości przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. I tyle mogę powiedzieć, a natomiast dzisiaj będziemy na pewno w Sejmie się spotykali, bo dziś są głosowania.
Czy jakaś taka, no nie wiem, ktoś powiedział, to nie jest dobra decyzja, albo czy była jakaś dyskusja na ten temat, jakaś ocena tych dwóch lat?
Panie redaktorze, no na pewno na te sprawy przyjdzie czas, natomiast tak jak już powiedziałem, wczoraj się spotkał Klub Prawa i Sprawiedliwości i pani premier poinformowała, że złożyła dymisję. I tyle mogę powiedzieć. No, to jest normalna sprawa w demokracji.
Smutnym głosem czy radosnym głosem?
Panie redaktorze, normalnym głosem. Tak jak się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, racjonalne decyzje, spokój, rozwaga. To mogę powiedzieć, że tak to wygląda.
A jakie relacje z panem Mateuszem Morawieckim? W jednym rządzie pracuje pan minister od lat dwóch. Jakie są relacje?
Ja muszę powiedzieć, że z każdym z ministrów mam świetne relacje. Z każdym, a z panem premierem Morawieckim się świetnie rozmawia. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tu się rozumiemy, akurat pod tym względem nie mamy chyba żadnych nieporozumień.
A miał pan okazję o tym, żeby merytorycznie kiedyś rozmawiać? Zapytał się wicepremier Morawiecki, to jak jest z tą puszczą, albo jak jest z innymi decyzjami?
Panie redaktorze, akurat puszcza jest tutaj swego rodzaju symbolem. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby przyrodnicze i sposób myślenia pana premiera o zasobach przyrodniczych jest całkowicie zgodny z linią Prawa i Sprawiedliwości, całkowicie zgodny z tym, co ja reprezentuję. A więc zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, mają służyć rozwojowi gospodarczemu. Tu rzeczywiście jesteśmy unikatem pod tym względem. Patrzymy szczególnie na tereny niezurbanizowane, na tereny wiejskie. Te tereny są super dobre z punktu widzenia środowiskowego i one powinny rzeczywiście produkować żywność o najwyższej jakości w skali Unii Europejskiej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Takie szanse są.
Ale co chwila jakiś alarm pojawia się w internecie dotyczący GMO i możliwego dopuszczenia GMO do tego, żeby być w polskiej ziemi.
Panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, że akurat mamy wszystkie sprawy teoretycznie i tu był pewien udział, a może nawet duży udział mój, ale również i tej wizji całej Prawa i Sprawiedliwości. A mianowicie Polska może być całkowicie wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ale tam cały czas mówi się o tej furtce, że można ewentualnie mieć te eksperymentalne gospodarstwa, gdzie jest GMO.
Panie redaktorze, proszę spróbować to zrobić. Będę pełen podziwu, ile komuś się uda zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z obowiązującym prawem Polska, tak jak żeśmy do tego zresztą doprowadzili, to jest wyrok z 9 grudnia 2010 roku, Polska może być wolna całkowicie od produkcji roślinnej w zakresie GMO.
A dlaczego minister rolnictwa, kiedy było takie głosowanie, czy była dyskusja na temat glifosatu, powiedział, że Polska jest, zgadza się na to, żeby jeszcze przez 5 lat truciznę używać w Europie?
Panie redaktorze, to jest pytanie do pana ministra rolnictwa, ale pan minister rolnictwa jest również racjonalnym człowiekiem i wie, co mówi. Są pewne przepisy prawne, natomiast również są przepisy, które mówią wyraźnie, że GMO nie powinno być w Polsce stosowane.
Puszcza Białowieska, właściwie to, czy tam trwa usuwanie tego kornika szkodnika i wycinka drzew, czy nie, bo człowiek jest już zdezorientowany.
Panie redaktorze, dlatego też ciągle mówię, że o puszczy można mówić w puszczy, w towarzystwie mieszkańców mieszkających w tej puszczy na bazie konkretnych danych. Ostatnio odbyła się taka debata organizowana wspólnie z panem premierem Gowinem, jak również przez prezesem Polskiej Akademii Nauk i pierwszy dzień odbył się na terenie puszczy. Żałuję bardzo mocno, że ci, którzy tak chcą bardzo mocno dyskutować na temat na przykład kornika drukarza, bardzo często nie wiedząc, jak ten gatunek nawet wygląda, nie chcą pojechać do puszczy i zobaczyć konkretne miejsca w konkretnych danych i zobaczyć, w jaki sposób wygląda atak tego gatunku na świerki.
Ale czy plan pana ministra jest realizowany, czy coś ten plan zatrzymało?
Panie redaktorze, cały plan, cała Puszcza Białowieska jest pod pełną kontrolą i jest realizowana zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Obszar Puszczy Białowieskiej obejmującej Park Narodowy, to jest mniej więcej niecała 1/3 terytorium, jak również 3 nadleśnictwa gospodarcze, zostały w roku 2008 włączone do sieci Natura 2000 ze względu na strukturę występujących siedlisk, jak występujące gatunki i żeśmy się zobowiązali, że to, co było w roku 2008 ma trwać w tej strukturze siedlisk i gatunków, a ewentualnie może być ulec poprawie z punktu widzenia gatunków tak zwanych priorytetowych, czyli ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Natomiast w roku 2012 doprowadzono do zmiany użytkowania, no i to zaowocowało tym, że zginęły siedliska. Zginęło prawie 3,5 tysiąca siedliska grądowego, a w ślad za tym zginęły również i gatunki z tych terenów. No i to jest obiektem zainteresowania, myślę również i prawnego z punktu widzenia Unii Europejskiej. Na tym teraz trwa spór, kto to spowodował.
Ale ten spór o czym przesądza, o jakimś działaniu przesądza, czy
ale oczywiście, my żeśmy się zobowiązali do tego, że to, co żeśmy wyznaczyli w roku 2008, ma trwać. Natomiast w tej chwili przeprowadziliśmy inwentaryzację w roku 2016 na terenie całej puszczy i zginęło ponad 3,5 tysiąca hektarów siedlisk grądowych, a w ślad za tym oczywiście i gatunki. Ale inwentaryzacja trwa. W tej chwili puszcza jest cała monitorowana, czyli całe 60 parę tysięcy hektarów jest monitorowanych, jest założone 1400 powierzchni badawczych, z tego 300 kilkadziesiąt na terenie Parku Narodowego, pozostałe na terenie części gospodarczej, która też jest podzielona na dwie części, a mianowicie 1/3 tej terenów gospodarczych, czyli prawie 17 tysięcy hektarów. To jest tak zwana strefa referencyjna, gdzie tylko i wyłącznie obserwujemy, co się dzieje na skutek błędnych decyzji, według mnie, które popełniono, a na 2/3 jest prowadzony program naprawczy zgodnie z planem zadań ochronnych i o wszystkim Komisja Europejska była informowana.
Panie profesorze, czy... Bo nie jestem pewny, czy był pan w Rzymie, czy był pan w Watykanie, czy był...
Żałuję bardzo, ale rzeczywiście nie pojechałem do Rzymu, nie pojechałem do Watykanu, dlatego że Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum zaufania, czyli odwołania rządu. No i oczywiście musiałem zostać tutaj w kraju, musiałem zostać w Sejmie, dlatego że jestem również i posłem.
To był dziwny dzień, prawda? Bo rano było wotum nieufności złożone przez opozycję. Obroniona pani premier występowała w parlamencie. a wieczorem decyzja o tym, że przestaje być premierem.
Taką podjęła decyzję i proszę pytać się pani premier, jak również Komitetu Politycznego.
A właściwie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
No myślę, że prezes Jarosław Kaczyński, no świetny powiedzmy strateg, na pewno na ten temat mógłby dużo powiedzieć.
Tak, tak, sądzę, ale okazji pan profesor nie miał, żeby tak w cztery oczy z prezesem
Panie, panie redaktorze, ja z panem premierem Kaczyńskim znam się od chyba, o ile mnie pamięć nie myli, od 1992 roku, a więc znamy się wiele lat i wiele razy żeśmy się spotykali.
Ale ostatnio, no mówimy o spotkaniach w ciągu ostatniego tygodnia.
Nie, ostatni tydzień byłem niezwykle zajęty, dlatego że podróżowałem po całym świecie. Między innymi byłem w Wietnamie z panem prezydentem i tam żeśmy podpisali umowę o współpracy między Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej, jak również między Ministrem Zasobów Naturalnych i Środowiska, chyba tak się nazywa w Wietnamie. Taka nazwa jest po przetłumaczeniu współpracy rzeczywiście bardzo owocującej, bardzo perspektywicznej, ja bym powiedział. Wietnam to jest bardzo mocna w tej chwili gospodarka w tamtym rejonie świata, o dużym wzroście gospodarczym, a Polska ma dużo do zaoferowania również z punktu widzenia technologii środowiskowych.
Co takiego?
No, promana. Cały, ja bym powiedział, sprawy związane z między innymi z polskimi technologiami w zakresie oczyszczalni, między innymi ścieków, segregacji ścieków, segregacja odpadów, jak również polski model finansowania ochrony środowiska, inwestycji prośrodowiskowych. To jest naprawdę jednym z najlepszych na świecie i tu możemy współdziałać bardzo mocno. Polski eksport polskiej technologii, polskiej myśli, polskich innowacyjności w zakresie właśnie kultury współczucia ze środowiskiem jest wielką szansą i dla naszego kraju, jak również i dużą szansą dla Wietnamu.
A czego pan profesor spodziewa się po nowym premierze i nowym rządzie Rzeczpospolitej?
Tego samego, co do tej pory. To był rząd, który realizował konsekwentnie program Prawa i Sprawiedliwości.
To po co ta zmiana?
Tu proszę się spytać pani premier Szydło i pana premiera Morawieckiego. Taką pani premier podjęła decyzję. Na pewno ta decyzja jest przemyślana.
Czyli coś nowego wniesie, bo to przecież jest duża zmiana, to jest istotna zmiana. Pan profesor tak ucieka
od deklaracji. Jako udziałowiec Radia Wnet, bo jest to moje radio, prawda? Staram się informować radiosłuchaczy i pana redaktora tak, jak tylko to jest to, co ja wiem, to mogę panu redaktorowi powiedzieć i na pewno nie będzie innej koncepcji, jak konsekwentna realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości, który na pewno jest nastawiony na tą koncepcję z punktu widzenia resortu środowiska, udostępniania zasobów środowiskowych dla wzrostu gospodarczego i dla ochrony tych zasobów przyrodniczych. To jest ta koncepcja zrównoważonego rozwoju, tak bardzo modna w Unii Europejskiej, a tak bardzo długo i konsekwentnie realizowana w polskiej mentalności, jak również w polskiej kulturze współczucia ze środowiskiem. To jest polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze.
Tomasz Sakiewicz powiedział, że tajemnicą Poliszynela były napięcia i konflikty między wicepremierem a panią premier Beatą Szydło. To pan odczuwał, czy nie?
Wiedział pan? Ja bym powiedział, panie redaktorze, ja rozumiem pana pozycję i pana pytania, natomiast to są naprawdę pytania do pani premier i do pana premiera, a z tego, co ja obserwowałem, to jest, powiedzmy, była chyba dobra współpraca do tej pory. Nie widziałem jakichś specjalnych konfliktów. Natomiast mogę powiedzieć, że i z panią premier, jak również z panem premierem Morawieckim, te rozmowy na temat tego programu środowiskowego, a to jest problem również i gospodarczy, czyli udostępnianie zasobów środowiskowych dla rozwoju gospodarczego, poszanowanie tych zasobów przyrodniczych, użytkowanie tych zasobów przyrodniczych, czego typowym przykładem jest Puszcza Białowieska. Ja muszę panu powiedzieć, że tu bardzo mocno boleję, że doszło do nieporozumień między Komisją Europejską a Polską, dlatego że Polska rzeczywiście realizuje w 100% prawo Unii Europejskiej i na ten temat będziemy najprawdopodobniej rozmawiali 12 podczas, no mam nadzieję, już ostatniej rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej.
12 grudnia. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Ślicznie dziękuję również panu redaktorowi. Pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy Radia Wnet. No mojego radia jednak mogę powiedzieć, prawda? Bo mam jednak akcję tutaj.
Spółdzielczy.
Nikt nie zapomniał. Także dziękuję bardzo za spotkanie i do najbliższego w najbliższej przyszłości.